Lekcja 11. 10 września. Jezus wzywał ludzi, pójdźcie za mną. Tekst pamięciowy, za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Ewangelia Jana 10:5. W 362 roku rzymski cesarz Julian Apostata rozpoczął kampanię na rzecz odrodzenia pogaństwa. Chrześcijaństwo opanowywało cesarstwo rzymskie, więc cesarz i pogańscy przywódcy byli tym bardzo zmartwieni. W radach udzielonych pogańskim arcykapłanom Julian Apostata wyraził swoją troskę i podał przyczynę, dla której chrześcijaństwo rozwijało się tak szybko, według mego zdania, właśnie dlatego, że nędzarze byli przez kapłanów niezauważani, nieuznający bogów Galilejczycy na tę miłość człowieka nacisk położyli. Galilejczycy oprócz swoich żywią także naszych, nasi zaś nawet swoim proszącym pomocy nie udzielają. Rzymianie liczyli na to, że chrześcijaństwo zaniknie po śmierci jego przywódcy, Jezusa Chrystusa. Zamiast tego coraz więcej obywateli rzymskich szło w ślady Jezusa. Jak Rzymianie wyjaśniali ten problem? Wyznawcy Jezusa okazywali jego miłość, wychodząc naprzeciw elementarnym potrzebom ludzi. To czynił Jezus, będąc na ziemi, i to czynili także jego wyznawcy. Nic dziwnego, że tak wielu ludzi przyjmowało zaproszenie do pójścia za Jezusem. Niedziela, 4 września. Znają jego głos. Przeczytaj Ewangelia Jana 10:1-5:16. Jak te wersety ilustrują ważność tego, iż my, jako reprezentanci Jezusa, musimy kształtować pozytywne więzi miłości z bliźnimi w naszych społeczeństwach, gdy staramy się prowadzić ludzi do Jezusa. Jak możemy im pomagać słyszeć i rozpoznawać Jego głos? Ewangelia Jana 9:1-5. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie Jego, mówiąc, Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Ewangelia Jana 9:16. Na to niektórzy faryzeusze rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Szept przyjaciela ma większą moc pociągania ludzi do Jezusa niż krzyk obcego. Gdy zaprzyjaźniamy się z ludźmi, którzy uczą się nam ufać, dobry pasterz może działać przez nas, by pomagać ludziom słyszeć i rozpoznawać Jego głos oraz podążać za Nim. Oczywiście ważne jest, żebyśmy sami także znali głos Jezusa, zanim będziemy mogli pomóc innym poznać Go. Potrzebujemy rozeznania danego przez Boga, by rozróżnić między podstępnym głosem szatana a głosem Jezusa. Nie wolno nam nigdy zapominać o realiach wielkiego boju i o tym, że mamy wroga, który działa z wielką przebiegłością, by powstrzymać ludzi od zbawczej więzi z Jezusem. Niemniej jednak prawda jest taka, że możemy być skutecznymi przewodnikami pomagającymi ludziom poznać głos Jezusa. On przemawia przez przyrodę, pomimo zniszczeń i deformacji spowodowanych przez grzech, opatrznościowe działania, wpływ Ducha Świętego, pobożnych ludzi i Jego Słowo. Gdy sami poznajemy ten głos i jesteśmy Mu posłuszni, możemy wówczas prowadzić innych. Ostatnią rzeczą, jaką powinniśmy robić zgodnie z ostrzeżeniem Jezusa, jest prowadzenie ślepych, samemu będąc ślepym, zobacz Ewangelia Mateusza 15:14. Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Dlaczego Jezus miał taką przekonującą moc pociągającą ludzi do Niego? Otóż dlatego, że był On przykładem nieegoistycznej ofiarności, którą trudno odrzucić. Gdy my, Jego Kościół, odrzucamy egoizm i stajemy się sługami, pozwalając Mu żyć w nas, wówczas inni są pociągani do Niego przez nas. Jako reprezentanci dobrego pasterza musimy odzwierciedlać cechy Jego służby, gdy wzywamy ludzi do pójścia za Nim. Autentyczność w słowach i prawdziwej służbie odzwierciedlającej ofiarną miłość Jezusa otwiera uszy tych, którym służymy, i usuwa bariery między społeczeństwem a Kościołem. W jaki konkretny sposób możesz pomóc innym usłyszeć głos pasterza? Poniedziałek, 5 września. Powinniśmy szukać. Przeczytaj Ewangelię Łukasza 19, 10, Ewangelia Marka 1, 17, Ewangelia Łukasza 9, 2, Apokalipsa 14, 6 do 7. Co łączy te wersety? Co nakazano nam czynić? Ewangelia Łukasza 19, 10. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ewangelia Marka 1, 17. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Ewangelia Łukasza 9, 2. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Objawienie Jana 14, 6 do 7. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Przez wiele lat członkowie pewnego zboru adwentystycznego modlili się w następujący sposób. Panie, prosimy, przyciągnij ludzi z naszej okolicy do Twojego zboru i do Ciebie, jakby nasz Kościół był wielkim magnesem magicznie przyciągającym ludzi. Owszem, czasami ludzie przychodzą do zboru, poszukując Boga, pozornie bez wysiłku z naszej strony. Jednak co ma zrobić Twój zbór, gdy lata mijają i nikt ze społeczeństwa nie przychodzi do Was? Jeśli skupiacie się tylko na modlitwie o to, by ludzie przyszli, to nie stosujecie metody pozyskiwania ludzi stosowanej przez Jezusa. On przebywał wśród ludzi, nawiązywał więzi z nimi i prowadził ich do zbawienia. Nie powinniśmy czekać, aż dusze przyjdą do nas. Powinniśmy je odnaleźć tam, gdzie one są. Istnieje wielka rzesza ludzi, których Ewangelia nigdy nie dosięgnie, jeśli się jej im nie przyniesie. Różne metafory ilustrują pojęcie poszukiwania. Pasterz pozostawia 99 owiec w zagrodzie i szuka jednej, która się zabłąkała. Zobacz Ewangelia Mateusza 18, 10 do 14. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Jak się wam wydaje? Gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Jezus opowiedział tę przypowieść w kontekście napomnienia, by wspierać małych i chronić ich przed grzechem. Małymi mogą być dosłowne dzieci albo niedojrzali chrześcijanie. Jeśli wracają do świata, wówczas my, podobnie jak Jezus, mamy ich szukać i z miłością prowadzić z powrotem do Niego. Chodzi tu o to, co wskazano w powyższych wersetach, mianowicie iż mamy być aktywni w szukaniu zgubionych ludzi. Mamy czynić wysiłki, by docierać do nich. Choć czasami zdarza się, że ktoś przychodzi z ulicy i mówi, opowiedzcie mi Państwo o Bogu, zbawieniu i prawdzie, to jednak takie zachowania nie są normą. 2. Gdy pracujemy zgodnie z Chrystusową metodą docierania do zgubionych ludzi, niemożliwe jest, aby ta praca nie przyniosła owoców. Ale czy czasami nie skupiamy się niemal wyłącznie na nisko rosnących owocach, ludziach, którzy już podzielają nasz chrześcijański światopogląd, takich jak chrześcijanie innych wyznań? Co robimy, by dotrzeć do trudno dostępnych owoców, ludzi ześwieczonych, ateistów, muzułmanów, Żydów, hinduistów, buddystów i tak dalej? Z historycznego punktu widzenia ludzie o chrześcijańskim światopoglądzie dostrzegają sens w adwentyzmie, ale musimy znacznie lepiej działać, by dzielić się Jezusem z wyznawcami innych religii o znacząco odmiennych światopoglądach. Wtorek, 6 września. Most. Czasami zbór prowadzi wykłady obliczone na docieranie do ludzi z zagadnieniami dotyczącymi zdrowia, rodziny, osobistych finansów, rozwiązywania konfliktów itd., ale może pytać, co jest mostem prowadzącym ludzi do etapu, pójdźcie za mną? Powinniśmy raczej pytać, kto jest tym mostem? Odpowiedź jest następująca, ty nim jesteś. Miłujący i miłowany chrześcijanin to najsilniejszy argument na rzecz Ewangelii. Zbory, które są skuteczne w utrzymywaniu zainteresowania i w angażowaniu gości z wydarzenia na wydarzenie i z programu na program, cieszą się błogosławieństwem w postaci członków, którzy autentycznie miłują Boga i są gorliwi w podtrzymywaniu trwałych przyjaźni. Z drugiej strony ci członkowie zboru, którzy są obojętni w podejściu do gości czy wręcz ich nie zauważają, mogą mieć bardzo negatywny wpływ na ewangelizację prowadzoną przez zbór. Pan obecnie nie działa, by przyprowadzać wielu ludzi do prawdy ze względu na członków Kościoła, którzy nigdy się nie nawrócili, oraz tych, którzy niegdyś byli nawróceni, ale popadli w odstępstwo. Jaki wpływ mieliby ci nieuświęceni wyznawcy na nowo nawróconych? Czy nie udaremniliby Bożego przesłania, które lud Boży ma głosić? Przeczytaj Ewangelię Łukasza 19:1-10. Dlaczego Zacheusz uznał, że musi się wspiąć na drzewo, by zobaczyć Jezusa? Jaka duchowa lekcja dla nas wypływa z tej historii? I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż, imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie, i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Wyobraź sobie, co mogłoby się stać, gdyby ci, którzy blokowali dostęp do Jezusa w Jerychu, zwrócili uwagę na wielkie zainteresowanie Zacheusza przyjściem do Jezusa i z miłością zaprosili tego grzesznika do Zbawiciela. Ci z nas, którzy tworzą tłumy wokół Jezusa, muszą być tak zarażeni Jego miłością do walczącej o uznanie grzesznej ludzkości, iż staną się zaraźliwymi chrześcijanami. Jeśli jesteśmy głęboko świadomi Bożej miłości i łaski dla grzeszników takich jak my, to będziemy usilnie szukać tych znajdujących się poza tłumem, którym brakuje duchowego wzrostu, aby ich troskliwie prowadzić do Chrystusa. Jak zachowujesz się wobec nowych osób w twoim zborze? Czy czynisz świadome starania, by z nimi porozmawiać? A może ignorujesz tych ludzi, sądząc, że ktoś inny powinien się nimi zająć? Jak twoja odpowiedź świadczy o tobie i co musisz zmienić w swojej postawie? Środa, 7 września. Wezwanie. Jezus i jego uczniowie uzdrawiali ludzi, a potem kierowali ich umysły ku wiecznym sprawom. Mark Finlay przypomina nam, że zaniechanie przedstawiania ludziom Boga jest duchowym nadużyciem. Jezusowa metoda ewangelizacji polegała na docieraniu do ludzi w związku z ich najpilniejszymi potrzebami. Na tym polega medyczna praca misyjna. Chrystus nie zadowalał się jedynie uzdrowieniem fizycznym. Celem jest wieczne życie w Jezusie. Medyczna praca misyjna nie musi się zaczynać od wezwania tych, których spotykamy, do pójścia za Jezusem, ale powinna do tego prowadzić. Z miłości do ludzi będziemy pragnęli im przekazać wszystko, co oferuje im Jezus. Ale możesz powiedzieć, ja zajmę się pierwszą częścią metody Jezusa, ale nie zabieram się za część, pójdźcie za mną. Nie mam do tego daru. Jeśli realizujesz pierwszą część, możesz zaskoczyć sam siebie tym, że automatycznie zaczniesz się dzielić Jezusem, a będzie to tak naturalne i tak łatwe, gdyż wykonałeś pracę u podstaw, w glebie serca. Gdy zapoznajesz się z ludźmi, którym służysz, bądź świadomy okazji do mówienia o wierze i o tym, kim jest dla ciebie Pan. Korzystaj z możliwości, by poruszać tematy duchowe. Zapytaj swoich nowych przyjaciół o ich rodzinę, pracę i religię, a to otworzy drogę do dzielenia się twoim osobistym świadectwem wiary. Osobiste świadectwa mogą być najmocniejszym sposobem świadczenia, gdyż budzą najmniej oporów. Nie są one kazaniem, ale po prostu opowiadaniem własnej historii, a każdy z nas powinien mieć swoją osobistą historię o tym, czego Jezus dla nas dokonał. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 26:11-27. Osobiste świadectwo Pawła złożone przed królem Agryppą. Czego możemy się nauczyć z tego zdarzenia, starając się świadczyć innym ludziom o Jezusie? Dzieje Apostolskie 26:11. Dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, ujrzałem, o królu, w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną, a gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A ja rzekłem: kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których ci się pokażę. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Dlatego też, królu Agrypo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu, lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej, i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. Z tego to powodu pochwycili mnie Żydzi w świątyni i usiłowali zabić. Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim, nie mówiąc nic ponad to, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że się stanie to jest, że Chrystus musi cierpieć, że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. A gdy on to mówił ku swojej obronie, zawołał Festus donośnym głosem: szalejesz, Pawle. Wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. A Paweł rzecze: nie szaleję, najdostojniejszy Festusie, lecz wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. O sprawach tych wie przecież król, do którego też mówię śmiało, gdyż jestem przekonany, że nic z tych rzeczy nie uszło jego uwagi, bo też nie działo się to w jakimś zakątku. Czy wierzysz, królu Agrypo, prorokom? Wiem, że wierzysz. Zwróć uwagę na różne etapy tego procesu. Najpierw Paweł opowiedział o tym, jaki był, zanim poznał Pana. Potem opowiedział o swoim nawróceniu. Następnie powiedział o tym, czego Bóg dokonał w jego życiu od tamtej pory. Na końcu skierował apel. Choć nasze przeżycia nie są tak dramatyczne jak historia życia Pawła, jaka jest twoja osobista historia z Jezusem i jak możesz się nauczyć dzielić nią z innymi w stosownej chwili? Czwartek, 8 września. Szukajcie, a znajdziecie. Przeczytaj Apokalipsa 3:20, Ewangelia Mateusza 7:7-8, Ewangelia Jana 1:12. W jaki sposób te trzy fragmenty Nowego Testamentu są ze sobą związane i co mówią nam o znaczeniu szukania i znalezienia Pana? Objawienie Jana 3:20. Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Ewangelia Mateusza 7:7. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Ewangelia Jana 1:12. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Powyższe fragmenty Biblii razem wskazują, że ludzie muszą prosić, szukać i być otwarci, aby przyjąć Jezusa. Jednocześnie Apokalipsa 3:20 przedstawia Jezusa stojącego u drzwi i pukającego, aby człowiek otworzył je i wpuścił go. Przez moc Ducha Świętego Pan działa na serca ludzi, pociągając ich do Niego, nawet jeśli ludzie niekoniecznie są świadomi, co się dzieje. Często szukają czegoś, czego brakuje im w życiu. Jakimżeż przywilejem jest być przy nich, wskazać im właściwy kierunek oraz pomóc lepiej zrozumieć to, czego szukają. Faktem jest, że przez Ciebie Jezus może kołatać do drzwi ludzi w Twoim społeczeństwie, a każdy, kto chętnie otworzy drzwi i przyjmie Go, otrzyma błogosławieństwo pochodzące od Niego. On zaprasza swoich wyznawców, by prosili, szukali i kołatali do Jego drzwi w celu otrzymania dobrych darów Jego Królestwa. Gdy Duch Święty wskazuje Ci, że ktoś jest gotowy otworzyć drzwi Chrystusowi, zapytaj, czy chciałbyś pomodlić się ze mną o przyjęcie Jezusa Chrystusa i przyłączenie się do Jego rodziny. Oto przykład modlitwy dla takiej osoby. Drogi Panie Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Twojego przebaczenia. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy. Chcę się odwrócić od nich. Zapraszam Cię, byś wszedł do mojego serca i zamieszkał w nim. Chcę Ci ufać i iść za Tobą jako moim Panem i Zbawicielem. Amen. Potrzebujemy duchowego rozeznania, by wiedzieć, kiedy jest czas na skierowanie takiego wezwania. Choć zawsze istnieje niebezpieczeństwo zbyt biernego podejścia, to jednak zawsze grozi nam większe niebezpieczeństwo, niedostatecznie natarczywego podejścia. Czasami ludzie potrzebują zdecydowanego pociągnięcia ich z miłością, by podjąć decyzję przyjęcia Jezusa. Kto wie, czy nie wahają się między dwiema możliwościami do wyboru, wiecznym życiem w Chrystusie a wieczną zgubą. To oczywiste, że spoczywa na nas święta odpowiedzialność. Piątek, 9 września. Do dalszego studium. Był sobie kiedyś pewien młody człowiek, który miłował Pana i pragnął opowiadać innym o Jezusie. Potrafił się dobrze wysławiać i miał charyzmatyczną osobowość, więc wydawał mocne świadectwo. Ludzie lubili słuchać, gdy przemawiał. Jednak miał on pewien problem, obawiał się wzywać ludzi do podjęcia decyzji przyjęcia Jezusa. To zaskakiwało jego współwyznawców, gdyż pod każdym względem wydawał się on odważny w działaniu dla Pana i gotowy mówić otwarcie o swojej wierze. Gdy w końcu zapytano go o to, odpowiedział argumentem, który wspomnieliśmy w środowej części lekcji, iż nie jest to jego dar. On chciał tylko siać ziarno, a innym pozostawiał zbieranie żniwa. Jednak po chwili wyznał, że tak naprawdę boi się odrzucenia. Zawsze czuł się nieco niezręcznie, wydając świadectwo o Jezusie, a więc obawiał się, że ludzie nie podejmą decyzji przyjęcia Jezusa, gdy ich o to poprosi. Inni w zborze wyjaśnili mu, że wydawanie świadectwa nie jest lansowaniem siebie, ale głoszeniem Jezusa. Zawsze będziemy niedoskonałymi świadkami. Choć możemy z modlitwą i w duchu miłości wskazywać ludziom Jezusa, to jednak nie możemy zastąpić Ducha Świętego, który jedynie może przynieść przekonanie i nawrócenie. My mamy być ludzkimi przewodnikami przekazującymi ludziom miłość Chrystusa. Pytania do dyskusji. 1. Co powiedziałbyś komuś, kto twierdzi, że boi się wzywać ludzi do podjęcia decyzji przyjęcia Jezusa? 2. W Jan 1:9 czytamy. Ten Ci był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka, przychodzącego na świat. Jak ten werset pomaga nam zrozumieć, że Pan stara się dotrzeć ze zbawieniem do każdego człowieka? 3. Jak przyjazny dla gości jest Twój zbór? Co możesz poprawić w kwestii podchodzenia do obcych, którzy przestępują Wasze progi? 4. Kiedy ostatnio zdarzyło się, by ktoś z ulicy wszedł do Twojego zboru? Jak zbór na to zareagował? 5. Opowiedzcie podczas lekcji o swoim nawróceniu. Jak wykorzystujecie historię swojego nawrócenia w rozmowach z ludźmi, którym świadczycie o Jezusie?